Pán s vámi. Slova Evangelii według świętego Jana.
Als die Juden Steine aufhoben, Jesus zu steinigen, entgegnete ihnen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott.
Юдеї знов сягнули по каміння, щоб каменувати його. Ісус до них мовив: «Багато добрих діл я показав вам від Отця мого, за котре з тих діл каменуєте мене?» Юдеї відповіли йому: «За добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство, за те, що, бувши людиною, ти робиш себе Бога». Це слово Господнє.
When the Jews reached for rocks to stone him, Jesus protested to them, Many good deeds have I shown you from the Father. For which of these do you stone me? It is not for any good deed that we are stoning you, the Jews retorted, but for blaspheming. You, who are only a man, are making yourself God.
Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes, tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu.
Ljudje so pograbili kamenje, da bi Jezusa kamnali. Jezus pa jim je odgovoril: Veliko dobrih del, ki izhajajo iz očeta, sem vam pokazal. Zaradi katerega od teh del me hočete kamnati? Ljudje so mu odgovorili: Ne kamnamo te zaradi dobrega dela, ampak zaradi bogokletja, ker se ti, ki si človek, delaš Boga. Jezus jim je odgovoril: Ali ni zapisano v vaši postavi, jaz sem rekel, bogovi ste? Če je imenoval bogove tiste, ki se jim je zgodila Božja beseda in pismo se ne more razvezati, boste mar vi tistemu, ki ga je oče posvetil in poslal na svet, očitali bogokletje, ker sem rekel, Božji sin sem?
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, drodzy pielgrzymi, drodzy słuchacze stacji radiowej Mir Medjugorje. Pewien drwal nie mógł znaleźć swojej najlepszej siekiery. Przeszukał uważnie cały dom. Nadaremnie, bo siekiery nigdzie nie było. Zaczął wątpić, że ktoś ukradł mu siekierę. Ogarnięty tymi myślami, oparł się przy oknie i patrzył. I właśnie w tym momencie przechodził syn sąsiada. Po chodzie widać, że on mógłby być złodziejem mojej siekiery, pomyślał drwal. I oczy go zdradzają jako złodzieja, i włosy, i kolor spodni. Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest właśnie on. W nim zawsze widziałem złodzieja i tego jestem całkowicie pewien. Kilka dni później znalazł swoją siekierę pod łóżkiem, gdzie włożył ją pewnego wieczoru, gdy zmęczony wrócił z pracy. Radosny, ponieważ znalazł swoją najlepszą siekierę, podszedł do okna. I właśnie w tym momencie przechodził znów ten sam syn sąsiada. To nie jest chód złodziei siekier, pomyślał drwal. Wręcz przeciwnie, w jego oczach widać czystą dobroć. I jego włosy mówią o tym, że jest szlachetnym młodzieńcem. Wiedziałem, że jest to dobry i uczciwy chłopak. Drodzy bracia i siostry, każdy w drugim człowieku zauważa to, co chce na nim widzieć i o nim usłyszeć. Nie widzimy ludzi takimi, jacy są, lecz takimi, jakich my w istocie chcemy ich widzieć. Tak często zaprzyklejamy etykietki, żyjemy z nimi, znajdujemy je na spodniach, koszulach, na butach, a nawet na czole. Wszędzie wieszamy etykietki. Doświadczamy świata jako teatru, w którym każdemu nadajemy jakąś rolę, etykietę. Ten jest dobry, ten jest ładny, ten jest zły, ten jest niewidomy, tamten jest zdrajcą. Po kolorze krawatu często wyznaczamy, kto będzie mordercą, a kto ofiarą. I tak Żydzi etykietowali Jezusa jako bluźniercę. Wbrew Jego cudom, dobrym dziełom i wbrew temu chcieli Go ukamienować. My dziś możemy się dziwić tym Żydom z Ewangelii, iż byli tak ślepi i głupi i nie mogli dostrzec tego, że Jezus jest doprawdy Synem Bożym. Po tak wielu dokonanych cudach i dobrych czynach wciąż chcieli Go ukamienować. Jak widać, same dobre uczynki nie są wystarczające. Potrzebne są również oczy, które widzą dobre uczynki. Nasza wiara nie wzrasta na podstawie cudów, które mają miejsce wokół nas, choćby te cuda były wykonane przez Jezusa, lecz na podstawie cudu, który ma miejsce w nas, cudu Ducha Świętego, jeżeli jesteśmy otwarci na ten cud i pragniemy go. W odróżnieniu do tych Żydów z dzisiejszej Ewangelii, którzy nie wierzyli Jezusowi, choć widzieli wiele cudów i znaków, w innym miejscu w Ewangelii jest poganin, rzymski żołnierz, setnik, który mówi: Panie, powiedz tylko słowo, bo po pierwsze, nie jestem godzien otrzymać więcej, a po drugie, jestem zadowolony i będę obficie wynagrodzony poprzez Twoje jedno słowo. Albo w innym miejscu kobieta kananejska nie chce siadać przy stole z Jezusem i jeść, lecz pragnie tylko jednego okrucha, który spada z jego stołu i będzie zadowolona. Albo kobieta, która nie postrzeżenie chce tylko dotknąć płaszcza Jezusa, wierzy, że w tym samym momencie zostanie uzdrowiona, jeżeli tylko opuszkiem palca go dotknie. Wyobraźcie sobie, jak wielka wiara tkwi w takiej pokornej modlitwie. Tylko jedno słowo, tylko jeden okruch, tylko jeden dotyk i jestem pewien, że zostanie uzdrowiony mój sługa, moja córka, albo że ja sam zostanę uzdrowiony. I wiemy, jak Jezus ciepło i obficie odpowiedział na taki rodzaj wiary. Uczmy się od nich, jak wzrasta modlitwa, jak wzrasta wiara w modlitwie pokornego serca. Harin Jubran, który rozmyślał o tajemnicy życia, napisał kiedyś: człowiek z całą swoją mądrością nie może zrozumieć tego, co mówią ptaki, albo dlaczego szemra potok, czy też co wyszeptują fale, kiedy dotykają brzegu. Człowiek z całą swoją mądrością nie może zrozumieć, co mówi deszcz, kiedy spada na liście drzewa, albo kiedy pada na parapet okienny. On nie wie, co błogi wietrzyk chce opowiedzieć kwiatom, ale jest w stanie zrozumieć i pojąć znaczenie tego głosu, tego dźwięku. Uczeni w piśmie i starsi, uczeni w prawie, nie mogli zrozumieć słowa Chrystusa, ale pokorne serce setnika go zrozumiało. To jest nie do wyjaśnienia, nie do ogarnięcia, to zaskakujące. Nawet Jezusa wprawiło w podziw to pokorne serce człowieka, który miłuje swego sługę. Wierzyć oznacza, że nie jestem godzien, aby Pan wszedł pod mój dach do mego domu. A jeśli wbrew temu On to uczyni, to nie jest moja zasługa, lecz Jego łaska. Setnik podejrzewa to, co później sformułował Augustyn. Potoki łaski nie spływają na góry dumy, lecz tylko płyną w doliny pokory. Z pewnością wszyscy doświadczyliśmy tego, że ktoś poprosił nas o jakąś drobną usługę. I jako mili ludzie pokazujemy temu człowiekowi całą swoją dobrą stronę. Ale to, iż daliśmy tylko mały palec w swej dobroci, on chce całą rękę, bo jest nienasycony i w ten sposób nas wykorzystuje. Dziwne jest to, że takie rzeczy dostrzegamy dopiero wtedy, gdy przydarzają się nam, gdy widzimy, że ktoś nas wykorzystuje, a czasami i my wykorzystujemy innych. Ewangelia mówi inaczej. Nie jestem pewien, czy zachowałbym się tak, jak setnik rzymski w Ewangelii. gdy widział, że Jezus podaje mu całą rękę, odsunął to skromnie poprzez słowa: Panie, wystarczy mi mały palec, ja jestem zadowolony. Najgłębsza choroba ducha człowieka to niezdolność w doby wierzyć w Boga, brak zaufania do Boga, iż On może zrealizować wszystko, a nawet więcej od tego, o co Go proszę. Kto wierzy Jezusowi, ten nie może być oszukany. Słyszeliśmy w Ewangelii, gdzie Jezus po prostu mówi: Jeżeli nie realizuje się to, co obiecałem, nie wierzcie mi. Prawdziwość wiary tkwi w tym, że kiedy uwierzysz, realizuje się to, co obiecał Jezus, lecz należy uwierzyć. Człowiek, który wierzy, widzi wieżę Kościoła i wie, że jest to palec Boży, że Bóg pośród nas stworzył swoje mieszkanie, swój dom, że zamieszkał między nami, że tutaj rozbił swój namiot, swój przybytek w miejscu, gdzie my przebywamy. Człowiek poprzez swoją wiarę udowadnia, że Bóg nie pozwoli na to, aby on uległ zgubie. Kiedy spoglądamy na siebie i swoją wiarę, czujemy się spełnieni w swojej wierze dopiero wtedy, gdy wydaje nam się, że Bóg zachowuje się według naszego planu i naszych pragnień. I z pewnością najwięcej uwierzylibyśmy w Jego obecność i w Jego istnienie, gdyby cały świat uporządkował wedle naszego pragnienia. Wtedy całkowicie byśmy w Niego wierzyli. Jednakże Bóg nie czyni w ten sposób. Nie możemy Chrystusa zaprząść do swego wozu. Chrystus swój krzyż niósł sam. Wiara rodzi się w zupełnie innym kierunku. Zaczyna się wtedy, gdy otwierają nam się oczy i gdy zaczynamy wyzwalać się z tego, czego trzymaliśmy się kurczowo i zaczynamy widzieć to, iż wszystko to jest trochę inne. Dopiero tu spotykamy się z Bogiem, nie z naszym prywatnym sekretarzem, lecz z tym, kto myśli dalej niż my. Kiedy zaczynamy myśleć, iż Bóg nie potrzebuje wyciągania drzask z cudzych oczu, by stworzyć lepszy świat, lecz pragnie nas samych, niezależnie od wszelkiego zła na świecie. Nic dla Jezusa nie było tak trudne, jak przekonać ludzi w to, by mu wierzyli. Wszystko człowiekowi mówi, iż to, co mówi Jezus, to, co pochodzi od Niego, jest prawdziwe. Jednak człowiek chętniej pozostaje poza tym. Tak więc wszystko mówi nam, że to, co szukam, jest prawdziwe, że prawdziwe jest to, czego pragnie moja dusza, ale mimo to nie idę za tym. To jest tajemnica grzechu, tajemnica zła w nas. Dziś możemy mówić, iż panuje kryzys wiary. I niech tak jest. To samo przez się nie musi być nic złego. Obok tego kryzysu poruszamy się w wielu innych kryzysach na Bliskim Wschodzie, Dalekim Wschodzie, aż do najczęściej wspominanych kryzysów wiary Kościoła. Kryzys to słowo pochodzące z języka greckiego, krizis, i źródłowo oznacza wybieranie, wybór, zatem decyzję, osąd. Tak więc, jeżeli mówimy, że coś znajduje się w kryzysie, poprzez to chcę się powiedzieć, że sprawy nie podążają już swoim ciągiem, lecz że nadszedł czas decyzji, decydowania i nic samo przez się nie jest już zrozumiałe. Coś, co wcześniej było zrozumiałe same przez się, dziś jest przedmiotem decyzji, dziś jest w kryzysie. Gdy mowa jest o wierze, kryzys otrzymuje tu szczególne znaczenie, mianowicie wiara jest zawsze decyzją i kryzysem. Każdego dnia człowiek od nowa decyduje się na Chrystusa lub przeciwko Niemu, nie tylko w danym dniu, lecz w każdej chwili, w każdej naszej decyzji. Dlatego jeżeli mówi się, że dziś wiara jest w kryzysie, w istocie oznacza się niemożliwą do pominięcia potrzebę, by wiara osobiście została poczęta i by ten, kto wierzy, był w stanie wiarę ze swego źródła, spotkania i doświadczenia z Bogiem mógł dawać świadectwo swoimi uczynkami, dla niej żyć i dla niej umrzeć. Na początku każdego dnia powinniśmy na to się decydować. Wiara jest sposobem, w jaki możemy widzieć prawdziwy swój świat, w którym żyjemy, i to przez Boże okulary. Wiara tłumaczy moje życie świadomie z punktu widzenia Boga. Swoje życie, siebie i ludzi wokół siebie postrzegam Bożymi oczyma. Wiara we wszystkim widzi Boga, który działa. Bóg przemawia do mnie we wszystkich rzeczach w moim życiu. On powierza mi to zadanie, towarzyszy mi w trudnościach, pomaga mi, jest przy mnie, jest we mnie. Jego duch mnie ożywia i daje mi porządek. I wtedy akceptuję swoją pracę i przyjmuję swoje życie jako zadanie od Boga. Jeżeli coś pójdzie niewłaściwie, nie tłumaczę tego jako porażki, czy też jako winy innych, którzy życzą mi zła, lecz rozmawiam o tym z Bogiem i pytam Go, co chce mi przez to powiedzieć. Przy tym nie powinienem zbyt szybko tłumaczyć tych wydarzeń jako woli Bożej, lecz powinienem zastanowić się, jaka jest wola Boża w tych wydarzeniach. Aby Słowo Boże nas wypełniło, powinniśmy najpierw opróżnić siebie, ponieważ do pełnego kielicha nie mieści się już ani jedna kropla. Kiedy wyznamy swoją pustkę, dopiero wtedy Bóg może wypełnić nas sobą. Nie musimy biegać za mnóstwem książek i wielokrotnie przeczytać Biblię, tak jak czytali ją uczeni w Piśmie z Ewangelii, a mimo to chcieli ukamienować Jezusa. Jednakże wystarczy tylko jedno słowo Chrystusa, aby nas napełniło. Tylko jedno. Będziemy mieć więcej korzyści i zostaniemy uzdrowieni, jeżeli rozważamy tylko jedno słowo Chrystusa w swoim sercu i otworzymy się na nie, aniżeli na szybko przeczytamy całą Biblię. W jednym dobrym słowie ludzkim jest ciepło na trzy zimy, mówi powiedzenie mongolskie. Słowo Boże w Piśmie Świętym, które słyszymy i wypowiadamy w modlitwie pokornego serca, to może być dla nas jak najbardziej skuteczne. Uczmy się od Królowej Pokoju, jak pokornie się modlić i żyć, jak w milczeniu kroczyć na swój własny krzyżowiec i odczuć wolę Bożą w swoim własnym życiu. Amen.